Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Michał Paszkowski, starszy analityk w Zespole Wschodnim Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Z którym dziś porozmawiamy o jednym z najważniejszych, jak się okazuje, projektów energetycznych rozwijanych obecnie w europejskiej części Morza Czarnego. O projekcie, o którym także pan doktor napisał komentarz dla Instytutu Europy Środkowej właśnie. Chodzi o projekt Neptun Deep. Więc na początek pytanie, panie doktorze. Oczywiście rozmowa nasza toczy się w pewnym kontekście właściwie, można powiedzieć, permanentnego kryzysu energetycznego w ostatnich latach. Stąd wydaje się, każdy projekt taki prorozwojowy, jeśli chodzi o tę gałąź gospodarki, jest ciekawy i w związku z tym mam pytanie na początek. Czym jest Neptun Deep?
Neptun Deep to taki strategiczny faktycznie projekt obejmujący wydobycie gazu ziemnego w rumuńskiej części Morza Czarnego. Jest to projekt właśnie podmorski, realizowany przez dwie firmy. Jest to firma Romgaz, państwowa spółka gazowa w Rumunii, oraz firma OMV Petrom. Jest to spółka córka austriackiej firmy OMV. Tutaj akurat OMV, właśnie ten Petrom, jest operatorem całego złoża. I to jakby ten projekt obejmuje zagospodarowanie dwóch złóż. Domino oraz Pelican South. Położone one są około 160 km od wybrzeża Rumunii. Docelowo szacuje się, że projekt ma jakby zapewnić około 100 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego możliwego do wydobycia, a jakby w ramach jakby takiego pełnej zdolności produkcyjnej ma ona wynieść około 8 miliardów metrów sześciennych rocznie przy takim swoim szczytowej produkcji. No i jakby cały projekt jest już realizowany od wielu lat. Produkcja początek wydobycia jest planowany na 2027 rok, ale pewnie tak gdzieś w 2028-2029 być może uda się osiągnąć wówczas właśnie te 8 miliardów metrów sześciennych. Natomiast w tym roku chociażby projekt był już na dosyć zaawansowanym fazie realizacji, bo między innymi zainstalowano taką platformę wiertniczą Neptun Alpha, z której będzie następnie realizowana produkcja. No, ukończono część tam odwiertów oraz jakby zakończono, z tego co kojarzę, to chyba też gazociąg prowadzący do brzegu, tutaj do wybrzeża Rumunii.
Panie doktorze, padła jakby konkretna liczba, pan mówi o 8 miliardach metrów sześciennych rocznie, to może powiedzmy, czy spróbujmy, czy jakoś możemy porównać to z innymi projektami, bo tak, żeby to obrazowo jakoś było bliższe naszym słuchaczom, tak się zastanawiam, bo z tego co pamiętam, 8 miliardów metrów sześciennych to tyle, co miał, zdaje się, Orlen zakontraktowane w ramach Baltic Pipe, prawda?
Tak, to są porównywalne wielkości. No tutaj 8 miliardów metrów sześciennych można tak obrazowo pokazać, że Rumunia w tej chwili jest tak naprawdę jednym z największych producentów gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Tutaj akurat nawet mówi się, że jakby z największym. Oczywiście też nie w Europie, bo w Europie mamy jeszcze tutaj Norwegię, mamy Wielką Brytanię. Natomiast poprzez realizację tego projektu Rumunia z czwartej pozycji w Europie mogłaby być trzecim, właśnie po Norwegii, Wielkiej Brytanii, ale już wtedy przed Ukrainą. Natomiast póki co jakby zajmuje taką bardzo marginalną rolę, jeżeli chodzi o eksport gazu ziemnego, bo po prostu 80-90% wydobywanego gazu ziemnego, głównie z tych obszarów lądowych, jest wykorzystywane na potrzeby własne. No i tutaj jakby może stać się tym właśnie jednym z największych eksporterów, nawet bodajże trzecią pozycję mógłby mieć, jeżeli chodzi o eksport gazu ziemnego. No ale tutaj oczywiście musi być spełnionych kilka takich różnych warunków, nie? No jakby jak na przykład właśnie Przede wszystkim ten projekt musi być uruchomiony, nie?
No
To
tak.
jest taki jakby kluczowy
To
projekt.
bez tego nic nie ruszy, to ale
Tak.
no to jeśli mówimy o tych warunkach, co musi się stać, żeby rzeczywiście ten, no dzisiaj pewien scenariusz, tak, mógłby zostać zrealizowany, czy mógłby się ziścić. Co musiałoby się stać, jakie warunki muszą zostać spełnione, by ten projekt zafunkcjonował jakby w takiej skali, o której pan doktor powiedział.
To znaczy, no tak jak wspomniałem, nie na pewno oczywiście jakby Rumunia, żeby stała się tym jednym z największych eksporterów gazu ziemnego, no to na pewno ten projekt musi wystartować. Tam jest kilka jeszcze mniejszych projektów, ale ten jest akurat tutaj kluczowy. Na pewno no tutaj pytanie, jak rozpocznie się produkcja, na jakim będzie ona się kształtować. Tak jak wspominałem, 8 miliardów metrów sześciennych to jest docelowy tak zwany plateau, poziom szczytowy, natomiast na pewno jakby w momencie rozruchu i rozpoczęcia produkcji, no ta wielkość będzie mniejsza, więc pytanie też, przez jaki czas uda się utrzymać potencjalne te 8 miliardów metrów sześciennych, czy nie będzie jakichś tych problemów, na przykład tutaj jakichś geologicznych. Na pewno jakby tutaj ważnym elementem jest integracja tego całego projektu z infrastrukturą lądową. Tam planowany jest akurat gazociąg Tuzla pod Izor, no i też jakby po prostu połączenie jakby z krajową siecią przesyłową, bo to jest oczywiście jakby istotne. No na pewno też kluczowe jest utrzymanie takiego bardziej stabilnego otoczenia regulacyjnego i też podatkowego, dlatego że generalnie ten projekt już ma swoją długą historię, ale on był opóźniony i wynikało to z wielu lat temu. Tutaj rząd rumuński zmienił regulacje prawne, tutaj pod kątem akurat podatkowym, i to spowodowało, że wcześniejszy inwestor, główny inwestor, a więc amerykańska firma ExxonMobil, jedna z, no, jakby największa firma energetyczna na świecie, wycofała się z tego projektu. Na jej miejsce właśnie został tutaj, weszła ta państwowa spółka Romgaz. Były takie obawy, czy ona będzie miała doświadczenie, no ale nie została przede wszystkim operatorem, bo operatorem jest tutaj OMV Petrom, więc tutaj firma, która ma o wiele większe też doświadczenie w tym zakresie. No ale właśnie jakby tak jakby stabilność regulacyjna, prawna, fiskalna, ona właśnie jakby jest tutaj kluczowa też dla funkcjonowania takiego projektu, bo jak mówię, no, wycofanie się jednego z największych firm energetycznych na świecie miało swoje perturbacje po prostu dla tego projektu. No i tak naprawdę jakby połączenie tych wszystkich czynników geologicznych, rynkowo-regulacyjnych, no one mogą po prostu spowodować, że faktycznie jakby tutaj ta pozycja rynkowa Rumunii po realizacji tego projektu będzie po prostu bardzo, bardzo, no bardzo dobra, tak?
Chociaż
Bo nie
właściwie
ukrywajmy,
chyba
no takie wolumeny.
Dla laika chyba jednak Rumunia nie kojarzyła się specjalnie z byciem takim potentatem gazowym na rynku europejskim, prawda?
Tak, faktycznie jakby nie wydaje, jakby pierwsze wyobrażenie o Rumunii to nie jest, natomiast jakby w tym kontekście, natomiast faktycznie no, Rumunia, cała historia sektora naftowego i gazowego, no to też no, to są porównywalne czasy, kiedy w Polsce rozszerza produkcja. Tam one mają trochę inną strukturę geologiczną i faktycznie no, poziom obecnie wydobycia jest nawet bliski 9 miliardów metrów sześciennych, więc no, zdecydowanie więcej niż w Polsce.
Pewnie
Więc
nie jednego kraju na świecie czy w Europie wystarczyłoby to do całorocznego zużycia, prawda?
Oczywiście, tak, jak najbardziej, jak najbardziej.
To myślę, że też tak obrazowo pokazuje skalę tego zjawiska, o którym i projektu, o którym mówimy. Wspomniał
tak,
pan
jakby tutaj ten projekt tak naprawdę doprowadzi do podwojenia produkcji praktycznie.
Pan wspomniał o roku 2027, kiedy no, plany przewidują uruchomienie Neptun Deep. Na ile dziś, oczywiście, kiedy my rozmawiamy, jest to termin jakby realny, możliwy pana zdaniem?
Tak, jakby te informacje, które dochodzą, czyli właśnie, że została jakby już tutaj, no jakby no tutaj ta platforma, tak, zainstalowaną platformę, ten Neptun Alpha, no to jest taki kluczowy element. No i też gazociąg prowadzący do brzegu, no to są takie już, można powiedzieć, takie duże kamienie milowe, które powodują, że projekt jest naprawdę na bardzo zaawansowanym etapie realizacji. Oczywiście zawsze mogą się pojawić jakieś obawy, jakby, że ten projekt gdzieś tam złapie jakieś opóźnienie, ale jakby na tą chwilę, ten 2027, 2028, co i tak jakby dla tego typu projektów jest no, akurat no, standardowe, że gdzieś tam jakieś są opóźnienia, ale gdyby się udało rozpocząć produkcję właśnie w tych latach, no to jak najbardziej, to jest jakby, póki co wydaje się, że jest to realne.
Panie doktorze, czy Neptun Deep będzie takim, czy ma szansę być takim game changerem, jeśli chodzi o rynek gazu w Europie i on może ten stolik energetyczny, mówiąc troszeczkę przewrotnie, nomen omen, jakby wywrócić?
To znaczy, na pewno wpływ tego projektu na taki szeroko rozumiany europejski rynek gazu ziemnego raczej będzie ograniczony, będzie marginalny, natomiast będzie miał bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi o rynek regionalny. Tak, czyli projekt jakby no, on nie spowodował, nie spowoduje jakiejś takiej, doprowadzi do jakiejś, nie wiem, nierównowagi. Uwagi, czy jakby no, wzrostu nie wiadomo jakiej pozycji jakby Rumunii i w ogóle jakby, że to jest w sensie nie wiem, drugim Katarem, tak? Natomiast jakby planowana produkcja jakby jest oczywiście jakby z racji tego, jakby jest mała, tak? 8 miliardów metrów sześciennych, tym bardziej, że też część gazu ziemnego wiadomo, że trafi, jakby jest zarezerwowane dla samej Rumunii. Natomiast jeżeli mówimy tutaj nawet w okolicach około 5 miliardów metrów sześciennych eksportu gazu ziemnego, a w tej chwili Rumunia eksportuje, ale są to niewielkie ilości gazu ziemnego, no to 5 miliardów metrów sześciennych będzie jakby ważne jakby tutaj dla tej części Europy Południowo-Wschodniej, Środkowej, tak, zwłaszcza dla Mołdawii, Bułgarii, Węgier, być może też Ukrainy, a wiadomo, że później jakby z Ukrainy, z magazynów, no ten gaz może być transportowany i do Czech, i do Słowacji, i do po kolei Słowacji, Czech, i czy nawet Niemiec. Ale mówię, jakby na pewno tutaj tym ważnym jakby kwestią jest to, że dodatkowy nierosyjski wolumen może po prostu ograniczyć na pewno też taką presję zakupową po prostu na LNG, który jak słyszymy też tutaj w medialnych przekazach, no jednak w dalszym ciągu Europa, głównie tam Francja, Belgia, Holandia importują LNG z Federacji Rosyjskiej. Więc na pewno taki projekt może trochę poprawić po prostu konkurencję pomiędzy dostawcami, może też oczywiście poprawić bezpieczeństwo energetyczne regionalne. Więc natomiast jakby no, szeroko rozumiane na pewno będzie miało po prostu wpływ na taką no, unijną politykę odchodzenia od rosyjskiego gazu ziemnego, która jakby jest tutaj zaplanowana. No i na pewno jakby częściowo może po prostu właśnie jakby wpłynąć po prostu na zwiększoną po prostu dostępność tego surowca. Tak, dla niektórych po prostu państw w regionie.
Kolejny element dywersyfikacji pozyskiwania
Tak.
gazu w związku z sytuacją, no już od kilku lat, która jakby zmusza, ale też pozwala państwom regionu zmieniać miejsca dostaw właśnie spoza Rosji. Ale może skupmy się, pan powiedział o tym znaczeniu głównie lokalnym czy regionalnym, jeśli chodzi o projekt Neptun Deep i zasilanie w gaz ziemny. Więc no, naturalnym jest też pytanie o samą Rumunię. To znaczy, no, wydaje się, patrząc na skalę, o której pan doktor powiedział, że no, takim pierwszym elementem czy efektem możliwym do uzyskania jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego tego kraju. Czy rzeczywiście tak będzie? Wydaje się, że to naturalne.
Tak. Znaczy, na pewno no, to wynika po prostu jakby, jaką rolę póki co odgrywa ten projekt generalnie w strategii bezpieczeństwa energetycznego Rumunii. Na pewno to jest właśnie jakby projekt mocno strategiczny, a nie tylko czysto komercyjny. I ma on po prostu, no, tak jak rozmawiamy, wzmacnić przede wszystkim też oczywiście bezpieczeństwo energetyczne samej Rumunii, ale też właśnie ograniczyć potencjalne zależności od importu, bo też trzeba pamiętać, że te rynki są płynne, tak? Jakby to, że jakiś producent, jakieś państwo jest producentem i jakby wydobywa gazy ziemne na własne potrzeby, ale też często jakby jakoś tam w niewielkim zakresie uzupełnia swoje potencjalne braki też w okresach na przykład szczytowych importem, więc na pewno tutaj jakby no tutaj na pewno tego typu projekt mógłby ograniczyć jakikolwiek po prostu mający miejsce import, co też automatycznie jakby powoduje jakby podniesienie pozycji Rumunii w regionie, na pewno też oczywiście zwiększyć wpływy budżetowe, więc na pewno takim potwierdzeniem można powiedzieć też no, roli, jak państwo patrzy na to, na ten projekt, jest było jakby skorzystanie przez państwa z takiego jakby prawa pierwokupu części przyszłej produkcji w ciągu 7 lat od 2028 roku. Mówi się około 5 miliardów metrów sześciennych, więc no, oczywiście jakby to nie jest, no, oczywiście nie jest całość produkcji, ale jakby jednak pokazuje po prostu, że Rumunia, także w Bereszcie, jakby chce mieć po prostu taki bezpośredni wpływ na wykorzystanie tego surowca. No i w takiej warunkach, można powiedzieć, no jednak niestabilności politycznej, jakieś no, potencjalne też jakieś obawy, na przykład przed rosyjską, nie wiem, może agresją, ale też jakby generalnie jakby tą w dalszym ciągu gdzieś tam mającą miejsce Rosji w regionie, bo w dalszym ciągu ten gaz ziemny trafia do Europy, też poprzez Nord Stream, no to właśnie jakby, no na pewno jakby to jest taki projekt mocno symboliczny wtedy, tak, staje się takim no, elementem suwerenności energetycznej i odporności państwa po prostu na jakiekolwiek tutaj presję zewnętrzną. No i oczywiście jakby w dalszym ciągu tutaj ta stabilność regulacyjna, administracyjna jakby jest ważna, ale no wydaje się, że po prostu tutaj całościowo ten projekt poprzez jego realizację, on mocno wpłynie na pozycję Rumunii tutaj w regionie.
Pan mówi o tej czy próbie destabilizacji sytuacji, czy próbie, mówiąc wprost, no, pamiętamy oczywiście wszyscy kwestie związane z wyborami w Rumunii pod koniec 2024 roku, cały proces wyborczy powtórzony, zmiany
Tak.
kandydatów, prawda? No, dosyć zresztą ta trudna, niestabilna sytuacja, ona, można powiedzieć, trwa po dzień dzisiejszy, nawet ostatnie miesiące pokazują, że kraj jednak jest pogrążony w jakimś politycznym kryzysie. Czy rozumiem, że jakby polityka to jest jedno, a kwestie pewnej strategii o znaczeniu takim państwowym, jeśli chodzi o te kwestie energetyczne, jakby są ponad też tymi perturbacjami politycznymi?
To znaczy tak, dlatego że no tutaj oczywiście udziałowcem jest państwowa spółka, tak, Romgaz, ale jakby operatorem jest OMV Petrom. To jest jednak duża spółka wydobywcza w regionie, angażująca się między innymi też tutaj licencje, które były przedstawione i też projekty poszukiwawcze chociażby w bułgarskiej części Morza Czarnego. Natomiast jakby projekt, biorąc pod uwagę, że już miał swoje perturbacje takie mocne, jakby wycofanie się tej spółki ExxonMobil, no raczej wydaje się, że jednak rząd rumuński, oczywiście w międzyczasie następowały zmiany, tak, ale jakby gdzieś tam wśród polityków rumuńskich panuje takie przekonanie, że po prostu, no niezależnie od tego, kto będzie rządził, jednak Rumunia jakby na tym zyska. Tak, jakby więc dlatego raczej jest taki konsensus dotyczący tego projektu, żeby on był realizowany. No bo po prostu tak jak wspominamy, tak, no jego pozycja Rumunii w regionie mocno na tym zyska komercyjnie, biznesowo, też strategicznie, więc tutaj jakby raczej jakby sam projekt ma po prostu pełne poparcie i przynajmniej póki co nie ma sygnałów, które mogłyby świadczyć o tym, że nastąpi jakiś w trakcie, można powiedzieć, tego projektu jakieś zmiany, chociażby regulacyjne, administracyjne, które mogłyby no, tak naprawdę doprowadzić do jego jakiegoś wstrzymania. Tak? No,
Czyli
projekt
jak
już jest
rozumiem,
naprawdę bardzo zaawansowany.
jak rozumiem, w tej sprawie rumuńska racja stanu i bezpieczeństwo energetyczne tego kraju ponad wszystko, o czym dziś rozmawiamy, o projekcie Neptun Deep i jego znaczeniu. Rozmawiamy z doktorem Michałem Paszkowskim, starszym analitykiem w Zespole Wschodnim Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Pan doktor w komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej dotyczącym właśnie tego projektu pisze o tym, że Neptun Deep obciążony jest kilkoma ryzykami, bo my tutaj rozmawiamy o korzyściach, o znaczeniu strategicznym tego projektu, ale no właśnie, jeśli pan pisze o ryzykach, to o czym jest konkretnie mowa? Jakie to ryzyka, z czym wiążą się te ryzyka związane z powstaniem, ewentualnym powstaniem albo nieuchronnym powstaniem projektu Neptun Deep?
Na pewno jakby projekt jest mocno zaawansowany, więc tutaj póki co nie ma jakby tutaj obaw, że on nie zostanie zrealizowany, natomiast faktycznie no zawsze tego typu projekty wydobywcze mają swoją specyfikę. Oczywiście też kontekst polityczny, geopolityczny, czy gdzieś tam być może nawet wewnętrzny gdzieś tam odgrywa rolę.
Nie wszystko po prostu da się przewidzieć.
Zgadza się, tak. Natomiast no, na pewno jakby takim pierwszym jakby elementem no to na pewno jest to, że ryzyko właśnie opóźni, tak? Jakby, bo jednak mówimy, że ten projekt już on jakby miał swoją historię, wycofała się już wiele lat temu firma ExxonMobil, więc przechodzi różne fazy realizacji i jakby no pierwsza taka produkcja, wydobycie już była jakiś czas temu jakby no po prostu przesuwana, więc no na pewno zawsze jakimś takim pewnym ryzykiem, no chociaż wydaje się póki co marginalnym, może być właśnie takie opóźnienia, tak, które mogą być różnego charakteru, tak, mogą to być na przykład gdzieś tam geologiczne, gdzieś tam techniczne, tak. Na pewno takim ryzykiem jest regulacyjno-fiskalne. Oczywiście one wymagają jakby tutaj tych takich stabilnych zasad jakby podatkowych, przewidywalności prawa i tak dalej. No póki co nie wydaje się, żeby tutaj rząd Rumunii miał jakby w planach zmiany jakiegoś tutaj regulacji, które wpłynęły po prostu na atrakcyjność tego projektu. On jakby ma, tym bardziej, że tak jak wspominaliśmy wcześniej, że rząd Rumunii też zagwarantował sobie dostępność do części wolumenu, więc tutaj tak naprawdę no widać, że projekt raczej jakby nie będzie tutaj w jakiś sposób, nie wiem, torpedowany właśnie poprzez zmianę regulacji prawnych, ale no zawsze to oczywiście jest potencjalne dla inwestora jakby obawa, tak? Na pewno tutaj wydawałoby się, że mogłoby być jakimś ryzykiem jakieś ewentualnie opcje sprzedaży tego, tak, komercyjne, czyli czy znajdą się potencjalni odbiorcy tego surowca, no ale jakby biorąc pod uwagę, oczywiście też pod kątem opłacalności, tak, ale wydaje się, że tutaj rynek rumuński i też ten region, on jest jednak chłonny na gaz ziemny, więc tutaj nie powinno być żadnych tutaj obaw, jeżeli chodzi o potencjalnych odbiorców tego surowca, jeżeli mówimy tu oczywiście o tych potencjalnych importerach. Na pewno no to, ale to jakby gdzieś tam zawsze jest jakaś obawa, tym bardziej, że nie wiadomo, jak będzie się kształtowała cena gazu ziemnego, ale pewnie gdzieś to będzie jakby w oparciu o zawierane kontrakty potencjalne dwustronne i też gdzieś pewnie jakiś benchmark, na przykład holenderski, tak, TTF może być gdzieś podstawą, więc no tutaj zawsze jakby dwie strony się zabezpieczają, ale mówię, nie wydaje się, żeby to jakiś ryzyko jest, ale nie jakieś, nie jakby póki co jakby nie wydaje się, żeby było zmaterializowane. No na pewno też jest takim ryzykiem no infrastruktura, tak, czyli pewne jakby wykorzystanie gazociągu też leży po prostu od no, tej infrastruktury krajowej i ewentualnie transgranicznej, tak, czyli tutaj chociażby gazociągu transbałkańskiego, który mógłby być wykorzystany na te cele. No i na pewno takim ryzykiem jest kwestia bezpieczeństwa, no jednak mamy trwającą wojnę na Ukrainie i jakby tutaj poprzez w ramach jakichś działań, nie wiem, hybrydowych zawsze może nastąpić jakieś ewentualne, nie wiem, uszkodzenie jakiejś instalacji, więc to oczywiście byłoby no, na pewno niewskazane, tym bardziej, że biorąc pod uwagę w ogóle jakby już ten konflikt szeroko rozumiany, no to koszty chociażby frachtu i transportu różnego rodzaju produktów na Morzu Czarnym są bardzo wysokie, no bo po prostu jest ta brana pod uwagę premia po prostu wojenna. No ale też w jakimś zakresie może to być problem, ryzyko jakieś geologiczne, a oczywiście no tutaj te wszelkie dane wskazują, że projekt jest komercyjny, będzie realizowany z tą planowaną jakby wielkością, ale też wiadomo, że gdzieś tam pewnie producent jakby OMV Petrom poszukuje gazu ziemnego w regionie, chociażby w Bułgarii, tam akurat niestety no, nie udało się póki co odnaleźć gazu ziemnego jakby na wielkości komercyjnej, więc no jakieś tam w jakim niewielkim zakresie być może ryzyko geologiczne występuje, ale póki co no na pewno nie jest bardziej jakby w kontekście potencjalnego rozwoju tego projektu niż jakby póki co jego realizacji.
Czyli jak słyszymy, raczej pewne ryzyka o charakterze być może nie kluczowym ewentualnie mogą się wydarzyć. Wspomniał pan doktor o gazociągu transbałkańskim. To jeśli pan doktor mógłby wyjaśnić o jaka tutaj jest relacja, czy w związku z tym ten gazociąg i na ile coś może zyskać, czym w ogóle jest, jakie jest jego znaczenie. Bo myślę, że też kilka słów wyjaśnienia w tym momencie się też należy słuchaczom.
Jasne, oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o gazociąg transbałkański, jest to stary gazociąg wybudowany jeszcze wiele lat temu. Jest to taka historyczna infrastruktura, która pierwotnie była wykorzystywana do transportu gazu ziemnego z Rosji przez Ukrainę, Mołdawię, Rumunię i Bułgarię w kierunku Bałkanów oraz do Turcji. Natomiast jego wykorzystanie przez Rosję straciło na znaczeniu w momencie wybudowania gazociągu Turkstream, który przechodzi przez Bałkany, oczywiście wcześniej jakby tutaj przez Morze Czarne. Więc jakby po realizacji tego projektu Rosjanie całkowicie przestali wykorzystywać tą infrastrukturę właśnie, żeby zaopatrywać Bułgarię, czy chociaż nie Macedonię Północną, Serbię i tak dalej, więc tutaj ich kanałem eksportowym jest póki co w ogóle też notabene z czterech kanałów eksportowych, czyli ten Nord Stream poprzez Jamał Europa, czy całą infrastrukturę ukraińską oraz właśnie Turkstream, czyli z tych czterech kanałów funkcjonuje póki co tylko ten jeden, no bo pozostałe trzy są wyłączone, więc jakby ten gazociąg, on ma na tyle znaczenie, że po zmianie właśnie tych uwarunkowań trochę geopolitycznych, jakby on może być wykorzystywany w trybie rewersowym, czyli z południa na północ. I tutaj generalnie w tym układzie po prostu jest możliwość importu gazu ziemnego do państw Europy, nawet szeroko rozumianej środkowej, na przykład z terminali LNG w Grecji, w Turcji, czy też gazu ziemnego, który jest dostarczany z Azerbejdżanu. No i to też oczywiście właśnie potencjalnie z Rumunii. Co ciekawe, Rumunia jakby nie jest podłączana do tego gazociągu, który przechodzi przez jej państwo. To akurat było przez latach no tutaj okresu przed 89 roku, okresu gdzieś tam komunizmu, gdzie Rumunia akurat nie zdecydowała się na podłączenie do tego gazociągu. Natomiast jakby póki co jakby są plany właśnie, żeby włączyć całą infrastrukturę do gazociągu transbałkańskiego do systemu rumuńskiego i właśnie, żeby móc między innymi też wykorzystać ten gazociąg do potencjalnego eksportu gazu ziemnego właśnie do państw tutaj w regionie, a tym bardziej akurat no, takim najbardziej naturalnym i też już zawarto umowę takim partnerem regionalnym dla Rumunii jest Mołdawia, bo która nie posiada własnego gazu ziemnego, nie posiada własnych magazynów i część właśnie gazu ziemnego na potrzeby rumuńskie, mołdawskie jest utrzymywana właśnie w magazynach rumuńskich oraz na Ukrainie.
Czyli podsumowując, można chyba zaryzykować stwierdzenie, że wraz z rozwojem tego projektu Neptun Deep, wiele, jeśli chodzi o nie tylko Rumunię, ale cały region, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo energetyczne, może się zmienić. Panie doktorze, ale jeszcze chciałem porozmawiać, korzystając z okazji i też zostawiając kwestię Rumunii i projektu Neptun Deep, Deep. Porozmawiać jeszcze na koniec o tym, co oczywiście interesuje każdego z nas, można powiedzieć użytkownika samochodów, pojazdów, który regularnie musi odwiedzać stacje benzynowe. I korzystając z okazji naszej rozmowy, chciałbym o dwa słowa jeszcze powiedzieć o konsekwencjach tego, co się dzieje oczywiście na Bliskim Wschodzie, bo my pamiętamy przed jeszcze rozpoczęciem konfliktu między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, tym z końca lutego, ważne strategiczne miejsce, cieśnina Ormus, przez którą transportowana była mniej więcej około 1/5 światowej ropy naftowej, gazu ziemnego, strategicznie istotne miejsce. Porozumienie jakieś wypracowane, ale właściwie perspektyw na zakończenie konfliktu przynajmniej na dziś niespecjalnie widać, bo to porozumienie niespecjalnie działa. Czy sprawdzają się Pana zdaniem obawy, że ten konflikt może tlić się przez długie lata, a tym samym będzie wpływał i destabilizował ceny na rynku paliw?
No znaczy, wydaje się, że takie ryzyko zawsze istnieje. Tutaj tak jak mówimy, jakby cieśnina Ormus pozostaje jednym z takich najważniejszych wąskich gardeł światowego handlu paliwami i też gazu ziemnego w formie tej LNG, z uwagi właśnie na znaczenie Kataru, które właśnie eksportuje około 20% światowych dostępności światowego gazu ziemnego, 20% pochodzi z Kataru. Na pewno, jeżeli konflikt między Iranem a Stanami Zjednoczonymi będzie się przedłużał, no, rynek po prostu paliw będzie funkcjonował z taką, no, stałą premią po prostu za ryzyko, tak? No, oczywiście to nie musi oznaczać takiego stałego, liniowego wzrostu cen, ale no, może po prostu jakby oznaczać coraz większą po prostu zmienność, wyższe koszty fraktu, ubezpieczeń, problemy z dostępnością tankowców, większą podatność po prostu też cen na każde incydenty wojskowe, czy też jakieś rozmowy dyplomatyczne, co też widać, że mamy jakby porozumienie, cena spada, dalej eskalacja konfliktu kolejny raz rośnie, tak? No tutaj te wprowadzone przez w Polsce chociażby rządy działania osłonowe, one się zakończyły, teraz cena znowu rośnie. Być może ponownie należałoby wprowadzić jakieś działania, więc no, po prostu jakby no, ta destabilizacja rynku może być długotrwała, a tym bardziej, że pamiętajmy, znaczenie regionu i w ogóle na Zatoki Perskiej jest no, przeogromne, bo tu nie mówimy tylko o 20% dostaw jakby eksportu światowego gazu LNG przez Katar, ale też jakby mówimy o nie tylko o ropie naftowej, ale też chociażby o paliwach, tak? Jakby w tej chwili o na przykład zapas oleju napędowego, to też mocno wpływa na notowania właśnie i na ceny na stacjach paliw. Zapasy w hubie ARA, czyli takim centralnym hubie paliwowym w Europie, czyli Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, są około bodajże 18% niższe niż rok wcześniej. Jest to jeden z najniższych poziomów od bodajże 2022 roku, czyli od praktycznie jakby wojny na Ukrainie. Więc no tutaj akurat to paliwo jest bardzo kluczowe przecież ma znaczenie dla transportu, rolnictwa czy też przemysłu, więc jego niskie no, zapasy powodują właśnie te wahania cenowe. No, mamy też paliwo lotnicze, tutaj akurat w Haviara zapasy są około 31% niższe niż rok później, rok wcześniej, więc no tutaj no, popyt lotniczy w dalszym ciągu jest wysoki, mamy okres wakacyjny, część linii lotniczych zdecydowała się wycofać siatkę połączeń, no więc tutaj akurat właśnie Europa jest dużym importerem tego paliwa też z Bliskiego Wschodu, więc no to mocno się przekłada właśnie na sytuację. Benzyna w mniejszym zakresie, bo Europa akurat jest eksporterem benzyny, no ale też zawsze gdzieś tam powoduje perturbacje. No i też wspomniany przeze mnie Katar, no tutaj magazyny gazu ziemnego w Unii Europejskiej są na poziomie bodajże 60%, podczas gdy no, średnia z ostatnich lat, ostatnich 5 lat, magazyny powinny być zapewnione w okolicach 75%, więc już mówi się, że Europa nie będzie miała tak naprawdę wypełnionych magazynów takich jak przed ostatnich laty, co też powoduje mocne perturbacje zarówno cenowe, ale też no, no, ma duży wpływ po prostu na sytuację geopolityczną, więc no, na pewno te jakby obawy o tym, że konflikt może tlić się przez lata, no, są gdzieś tam uzasadnione, a jego wpływ jakby na szeroko rozumiany świat jakby jest ogromny i pewnie będzie. Natomiast no, pytanie po prostu, czy dojdzie do jakiegoś finalnego porozumienia, ale no tutaj to tylko wiadomo, można jakby póki co z mojej strony to można oceniać, jak ta sytuacja wpływa na rynki energetyczne, a kwestie dyplomatyczne, to można tylko się po prostu zastanawiać, tak, czy w końcu dojdzie do jakiegoś typowego porozumienia, czy nie. No na razie jakby widać, że ta sytuacja przeogromnie wpływa po prostu na rynek, nie tylko w Europie, ale oczywiście też na świecie, no ale tutaj jakby głównie, wiadomo, koncentrujemy się na Europie.
To jeszcze, panie doktorze, chciałem zapytać, bo pojawiły się jeszcze pod koniec lipca doniesienia medialne, które mówiły o tym, że Oman zaproponował wytyczenie przez cieśninę Ormuz jakby takich trzech tras jakby transportu tych surowców. I w związku z tym pytanie o to, jaka może być realna rola Omanu w rozwiązaniu kryzysu paliwowego, pana zdaniem?
To znaczy, rola Omanu raczej ograniczona. Na pewno jakaś rola, jeżeli chodzi o mediację, ewentualnie gdzieś tam być może, co byłoby kluczowe, takie techniczne uporządkowanie żeglugi przez cieśninę Ormuz, ale też trzeba pamiętać, że na przykład dziennie przez cieśninę Ormuz jeszcze przed konfliktem przypływało do 150 statków dziennie. Oczywiście różnej, że tak powiem, maści, bo to były i tankowce, i metanowce, i jakieś też produkty, jakby zajmujące się, no, jakby, czy różnego rodzaju innymi produktami. W tej chwili na przykład liczba tankowców, która jeżeli w ogóle przepływa, to mówimy o jakichś 10, może 5, która przepływa statków około 10, 13, 15. Więc tutaj oczywiście jakby mówimy oczywiście o roli tutaj Omanu, no, oczywiście położenie geograficzne, przyciśnienie jakby i utrzymuje też z tego co wiem jakby kanały komunikacyjne z różnymi stronami tego konfliktu, więc no, jakby rola Omanu może być duża, ale jakby wydaje się, że no, w pierwszej kolejności jednak tutaj Amerykanie muszą się po prostu mocno zdeklarować, że tak powiem, i mieć jakby świadomość, czy te wszystkie cele zakładane, pytanie jakie do końca w tym konflikcie zostały spełnione. Jeżeli nie, no to też starać się ewentualnie jakoś wycofać. No i pytanie też, co z Iranem, tak? Czy też ten konflikt jest mu no po prostu w interesie, czy jednak warto byłoby po prostu trochę też swoje stanowisko gdzieś tam z ograniczyć. Więc na pewno jakby rola Omanu jakby może być, ale mi się wydaje, że po prostu jakieś tam bardziej mediacyjno-techniczna, a nie jakaś jakby przełomowa, która mogłaby wpłynąć na zakończenie tego konfliktu. No tutaj przede wszystkim główni aktorzy po prostu muszą jakby no, mieć świadomość po prostu czego do końca jakby oczekują i czy ten konflikt, biorąc pod uwagę sytuację chociażby właśnie energetyczną, czy on no, jakby jest w ich interesie.
Pytań w tej sprawie oczywiście bardzo dużo. No, można powiedzieć, rachunek na stacjach benzynowych płacimy wszyscy, a o tych zależnościach nie tylko związanych z sytuacją na Bliskim Wschodzie, ale także w naszej części Europy dziś opowiadał Państwu dr Michał Baszkowski, starszy analityk w Zespole Wschodnim Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie.